Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję. Jest wtorek, 19 stycznia. W ostatnich dniach ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla osiągnęły rekordowe poziomy. 7 stycznia za tonę CO2 trzeba było zapłacić ponad 35 euro, o 133% więcej niż jeszcze w marcu zeszłego roku i najwięcej od ponad 15 lat. W efekcie szybko spada rentowność produkcji energii z węgla, a transformacja energetyczna przyspiesza. O tym, co dalej z cenami CO2, opowie Robert Jeszkę, kierownik Zespołu Strategii, Analiz i Aukcji w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami KOBiZE. Panie Robercie, może zanim przyjrzymy się w szczególe temu, co działo się na europejskim rynku emisji w ostatnich tygodniach, to rozpocznijmy tę historię od odpowiedzenia sobie na pytanie, czemu z każdym rokiem emitowanie dwutlenku węgla w Unii kosztuje coraz więcej. Co było takim momentem przełomowym, który sprawił, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy obecnie?
Przede wszystkim dzień dobry, miło mi uczestniczyć w tym nagraniu i móc z panem porozmawiać. To niewątpliwie jest czas, w którym rynek ETS jest na świeczniku i to, co się w nim dzieje, zaprząta uwagę wielu osób, które do tej pory tym mechanizmem się nie interesowało. Odpowiadając na to pytanie, w pierwszej kolejności trzeba wskazać, że samo kształtowanie się cen uprawnień na rynku wynika z prostej krzywej podaży i popytu. I to, co w ostatnich latach wpływa na ten kształt tej ceny, to też jest to, co się dzieje po stronie Komisji Europejskiej. Komisja bardzo ogranicza podaż uprawnień na rynku poprzez na przykład podwyższanie celów redukcyjnych sukcesywne, wprowadzanie w ostatnich latach backloadingu, po którym nastąpiło wprowadzenie rezerwy MSR, czyli mechanizmu stabilizacji rynkowej, która w znacznym stopniu reguluje podaż uprawnień na rynku w zależności od tego, jaka jest koniunktura. Rezygnacja z możliwości rozliczania emisji jednostkami offsetowymi pochodzącymi z międzynarodowego protokołu z Kioto. No i tego typu instrumenty, które sukcesywnie w ETS-ie się pojawiły. Z drugiej strony rośnie też popyt i to z uwagi na większe zainteresowanie się rynkiem ze strony instytucji finansowych. Te wszystkie elementy wpływają na to, że ten rynek, powiedzmy, pod kątem samego kształtowania się ceną się podnosi. Ta cena ma już znaczenie w tym sensie, że nie ma takich dużych fluktuacji, jak one funkcjonowały, czy tak dużych spadków ceny, jak one funkcjonowały jeszcze kilka lat temu.
Czemu instytucje finansowe tak mocno zainteresowały się rynkiem handlu emisjami i kiedy był ten moment, że to one zaczęły odgrywać tak znaczącą rolę w tym, jak kształtuje się ta cena? Kiedy to nastąpiło?
No to nastąpiło, ja myślę, w momencie, w którym Unia Europejska zaczęła myśleć o celu redukcyjnym na 2030 rok i wtedy nastąpił taki drastyczny wzrost cenowy, to był przełom w 2019 roku. Generalnie ta cena podniosła się z poziomów w granicach 5 euro, nawet poniżej 5 euro i skoczyła do 20, ponad 20 euro, więc ta dynamika wzrostu w bardzo krótkim okresie ona była szybsza niż to, co się działo chociażby z Bitcoinem, więc tak naprawdę, który jest uznawany na rynkach jako jeden z najbardziej, powiedzmy, dynamicznych asetów rynkowych. W związku z czym ta cena uprawnień z siłą rzeczy przykuła uwagę instytucji finansowych, które szukają w naturalny sposób szybkich zysków.
A jakby miał pan przyłożyć taką wagę do tego, na ile ta rola instytucji finansowych odgrywa teraz istotną rolę w kształtowaniu tej ceny, jaką wartość liczbową pan by przyjął tutaj w stosunku do tych czynników fundamentalnych? Tak, no bo z jednej strony mamy oczywiście zaostrzającą się unijną politykę klimatyczną, nowe cele na 2030 rok, te elementy regulacyjne, które pan wymienił, czyli backloading, tą rezerwę stabilizacyjną, która ściąga nadwyżkę uprawnień z rynku po to, żeby podbijać tą cenę, to jakby miał pan tak wskazać, na ile właśnie te regulacyjne czynniki w stosunku do instytucji finansowych wpływają na tą cenę, to jaka to byłaby proporcja, jaki to byłby podział?
Trudne pytanie, bo tak naprawdę nie umiem odpowiedzieć, w jakim procencie jakby pan chciał w ten sposób uzyskać odpowiedź, natomiast warto mieć świadomość, że te instytucje finansowe na rynku uprawnień do emisji no nie są niczym nowym w porównaniu do innych instrumentów rynkowych i taki mechanizm spekulacyjny na tym rynku ETS-owym funkcjonuje tak samo jak na każdym innym. I powiedzmy te rynki finansowe mają o tyle wpływ na cenę, że one mają zarówno wpływ prowzrostowy, skupując przy dużej ilości gotówki uprawnienia z rynku, podnosząc tym samym ich cenę, ale jednocześnie w postaci realizacji zysków one sprzedają dużą liczbę tych uprawnień na rynku wtórnym, powodując ich spadek. Więc tak naprawdę to, co jest może paradoksalnie zaletą dostępu do rynku podmiotów bankowych czy podmiotów z rynku finansowego, to jest to, że one zwiększają płynność tego rynku.
To może przyjrzyjmy się teraz w szczególe temu ubiegłemu rokowi 2020, który z punktu widzenia obserwatora rynku uprawnień do emisji był wyjątkowo interesujący. W marcu osiągnęliśmy taki najniższy pułap tej ceny uprawnienia do emisji ze względu na COVID i spodziewane spowolnienie gospodarcze, ona spadła do 15 euro. Potem w tych kolejnych miesiącach te ceny się stopniowo odbudowywały. Wreszcie dochodzimy do przełomu grudnia i stycznia, do sytuacji sprzed kilku tygodni, kiedy one zostały wywindowane do rekordowych poziomów, ocierając się o te 35 euro za tonę, z 15 do 35 euro. Co się tak naprawdę wydarzyło w ciągu tego roku i dlaczego nie powtórzyliśmy tego scenariusza z 2009 roku, czyli z ostatniego kryzysu finansowego, który również doprowadził do gwałtownej przeceny cen uprawnień do emisji, no i potem przycisnął je tak do dna, że one na tym dnie pozostały przez kolejne lata, kosztując tam 4, 5, 6 euro. Czemu to się nie powtórzyło tym razem?
No to jest dosyć też ciekawa sytuacja, bo no, ta sytuacja na rynku ETS-owym różni się od sytuacji, jaka miała miejsce podczas kryzysu w 2009 roku. No w marcu w wyniku tej pandemii faktycznie obserwowaliśmy bardzo duże straty zarówno na rynku uprawnień, ale też innych klas aktywów, czyli akcje, obligacje, surowce. Tak naprawdę to dotknęło całej gospodarki i wszystkich instrumentów. No to wynikało z obawy inwestorów o przerwy w produkcji, zerwanie łańcucha dostaw, czy też wynikającą z pandemii recesję. Część podmiotów, na przykład instalacje w ETS-ie, żeby przetrwać ten okres, zaczęły sprzedawać i prawdopodobnie spieniężały swoje nadwyżki uprawnień, w ten sposób zachowując płynność. Ten stan paniki uprawnień był chwilowy i później nastąpiły, te, tak jak pan właśnie wspomniał, bardzo duże wzrosty cen. Nastąpił też duży spadek emisji i wydawało się, że te uprawnienia mogą zostać na tym niskim poziomie, ale tak się nie stało. Tą przyczyną, która tak naprawdę chyba w największym stopniu wpłynęła na to, że te uprawnienia nie pozostały na tym dnie, to jest chociażby ta wcześniej wspomniana rezerwa MSR, która działa od 2019 roku i która skutecznie redukuje każdą nadwyżkę powstającą na rynku. To znaczy nawet tą, która jest wygenerowana ze względu na pandemię i obniżoną emisję wynikającą z mniejszej produkcji przemysłowej czy koniunktury gospodarczej. Rezerwa MSR ogranicza zarówno podaż na rynku uprawnień, jak i pośrednio powoduje, że sama cena uprawnień jest wyższa. Mało tego, ta sytuacja jest też o tyle inna, że wiemy już, że będzie podwyższany cel redukcyjny do 2030 roku i instalacje przygotowują się do tych kolejnych lat, gdzie relatywnie mogą dostać mniej uprawnień, zarówno tych przydzielanych bezpłatnie, jak i tych, które będą dostępne na aukcjach. I w efekcie końcowym, zamiast sprzedawać, wolą te uprawnienia trzymać na własnych rachunkach w rejestrze i jeśli mają jakieś możliwości finansowe, to dokupują je na rynku. Poza tym na rynku pojawiło się właśnie więcej podmiotów finansowych, jak na przykład te fundusze hedgingowe, o czym w zeszłym roku pisał też Financial Times, które traktują te uprawnienia czysto spekulacyjnie, w związku z czym ta płynność, o której mówiłem wcześniej, powoduje też, że te uprawnienia zachowują jednak odpowiedni poziom wysokości uprawnień, które obecnie obserwujemy.
A co z tymi ostatnimi tygodniami? Co tutaj przeważyło tak naprawdę, że znaleźliśmy się na tych rekordowych poziomach? No bo z jednej strony mamy dosyć zimową aurę, potrzebujemy więcej energii, więc też popyt na te uprawnienia do emisji rośnie ze strony producentów spalających konwencjonalne paliwa. Z drugiej strony mieliśmy też do czynienia z przypieczętowaniem Brexitu, czyli zawarciem umowy handlowej pomiędzy Unią i Wielką Brytanią, co też wpłynęło na ceny. Co tutaj pana zdaniem miało taki kluczowy wpływ i jak Brexit wpływa na cenę uprawnień do emisji?
Mamy ponadmiesięczną przerwę w sprzedaży uprawnień na rynku pierwotnym i te uprawnienia w styczniu nie są wprowadzone na rynek pierwotny. To jest przerwa techniczna związana z przejściem między okresami też, więc komisja taki mechanizm wprowadziła taką przerwę i ten powrót do sprzedaży nastąpi, pierwsza akcja chyba niemiecka będzie 29 stycznia, w związku z czym jakby nie ma tego kanału dystrybucji uprawnień, jakim jest rynek pierwotny, a z kolei zbliża się termin rozliczania emisji za 2020 rok, co powoduje, że zawsze powiedzmy w tym okresie czasu czy okresie roku, na początku roku, jest zwiększona aktywność po stronie instalacji, które szukają zapotrzebowania, pokrycia zapotrzebowania własnej emisji i poszukują uprawnień na rynku.
W jaki sposób Brexit tutaj wpłynął jeszcze na te ceny uprawnień?
Brexit to jest też taka sytuacja dosyć ciekawa, dlatego że wyjście Wielkiej Brytanii z systemu ETS jest czynnikiem prowzrostowym dla cen uprawnień na rynku europejskim. Dlatego że Wielka Brytania dysponowała pewną nadwyżką uprawnień, która w momencie wyjścia ich z systemu znika. Czyli generalnie podaż uprawnień na rynku ze względu na wyjście Wielkiej Brytanii będzie mniejsza. Szacuje się, że ta nadwyżka, którą Wielka Brytania miała w okresie 2021-2030, to jest jakieś 750 milionów uprawnień. Druga rzecz jest taka, że Wielka Brytania wychodząc z systemu rozwija własny system, który już zapowiedziała, który generalnie na dzień dzisiejszy on jest bardzo zbliżony do systemu europejskiego, jeśli chodzi o pryncypia. Natomiast jednym z elementów, który różnicuje powiedzmy ten system, to jest to, że oni na razie nie przewidują prowadzenia czy regulowania podaży uprawnień w sposób, jaki on funkcjonuje w systemie ETS, czyli tak naprawdę funkcjonowanie tej rezerwy NSA. Natomiast to, co przewidują i co nie funkcjonuje w systemie europejskim, to jest ta cena minimalna aukcji wynosząca 15 funtów brytyjskich. I teraz ta minimalna cena powoduje, że ta fluktuacja cenowa nie może zejść niżej niż te 15 funtów. To, co Wielka Brytania też bierze pod uwagę, to jest to, że dopuszcza łączenie z systemem europejskim albo z innymi systemami, które się rozwijają na świecie, po to, żeby zwiększyć po prostu rynek.
Czyli Brytyjczycy trochę zrobili taki numer, że wyszli z europejskiego systemu handlu emisjami, stworzyli swój własny, bardzo mocno wzorowany na tym europejskim, tylko po to, żeby prawdopodobnie za kilka lat do niego powrócić i jakoś się z nim zintegrować. Czy tak to może wyglądać? W sensie w tej perspektywie na przykład dekady, kilkunastu lat?
Trudno powiedzieć, biorąc pod uwagę, jak wyglądał cały proces Brexitu, który do najłatwiejszych i sympatycznych nie należał. Często dalej ten proces jest kontynuowany, więc tak naprawdę to dużo będzie zależało, chyba myślę, od strony brytyjskiej, jak swój system będą rozwijać i na ile on będzie kompatybilny z systemem europejskim. Na pewno z punktu widzenia całościowego łączenie systemów jest dobrym rozwiązaniem. Ujednolica koszty redukcji i powoduje, że ta redukcja następuje tam, gdzie jest najtańsza i to jest jakby podstawowa zaleta systemu handlu. Natomiast trudno mi odpowiedzieć na pytanie, czy to się zdarzy w tej dekadzie, czy w ogóle się zdarzy, ale byłbym optymistą w tym zakresie, bo to jest jakby w interesie wszystkich stron.
To co w takim razie Pana zdaniem wydarzy się z ceną CO2 w 2021 roku? To znaczy, czy ona będzie dalej rosła, czy czeka nas jakaś korekta, stabilizacja? Jaka jest tutaj Pana intuicja? I tutaj jeszcze dopytam o to, bo ten 2021 rok jest szczególnie istotny z punktu widzenia też regulacji. Mamy zobaczyć wreszcie ten projekt zmian w dyrektywie EU ETS, którą przygotowuje Komisja Europejska i przełożenie tej politycznej decyzji dotyczącej podwyższenia celu redukcji emisji na 2030 rok na język prawa. To znaczy wiele projektów odpowie nam na pytanie, jak szybko ten proces przyspieszenia transformacji będzie wyglądał, jak ten europejski zielony ład będzie przekładał się na realia prawne i gospodarcze. Ale tutaj bardziej chciałbym właśnie zapytać o Pana intuicję, w jakim kierunku zmierzamy, jeżeli chodzi o ten nowy rok i ceny CO2.
Przede wszystkim ten rok będzie znowu kolejnym z rzędu, który będzie unikatowy, bo strasznie dużo będzie się w nim działo. Tak jak Pan powiedział, wszyscy oczekujemy jakby pakietu legislacyjnego, który będzie zbierał do jednego worka te wszystkie mechanizmy, instrumenty, cele redukcyjne w poszczególnych sektorach, czy tam obszarach takich jak OZE, efektywność energetyczna, ETS, non-ETS. I komisja będzie próbowała to ubrać w jeden pakiet dokumentów, który już notabene ma swoją nazwę, która zaczyna funkcjonować, to się nazywa Fit for 55. Można to tłumaczyć chyba na polski jako dopasowanie do celu 55%. No, sama komisja przyznaje, że to nie jest łatwe zadanie i wymaga bardzo dużej atencji, żeby te wszystkie elementy ze sobą były spasowane i jedno drugiego nie dublowało. Bo taką sytuację mieliśmy przed wprowadzeniem MSR-u i zresztą MSR, jednym z powodów wprowadzenia MSR-u było to, że po prostu redukcja następowała szybciej ze względu na inne polityki niż sam ETS. To ja myślę, że ta cena troszkę wzrośnie. To znaczy ta sytuacja, którą mieliśmy w 2020 roku i cena, która średnioroczna cena w 2020, to można powiedzieć, że kształtowała się na poziomie 25 euro. Co de facto można domniemywać, że byłaby wyższa znacząco, gdyby nie ta panika covidowa, która nastąpiła tam po marcu i spadek ceny tam i utrzymywanie się na poziomie 15 euro. Natomiast jeżeli powiedzmy ten kryzys jakby zażegnamy koronawirusowy i jeżeli ten tak zwany rebound efekt będzie następował, czyli odbudowanie się gospodarki, no to ta cena na pewno będzie drastycznie mogła wzrosnąć. Natomiast w takim rozrachunku, ja myślę, że to fluktuacyjnie oczywiście też będzie, natomiast w rozrachunku takim rocznym, no to prognozy cenowe, jakie tam teraz są obserwowane, to jest z rzędu tam 33-38 euro w całym roku 2021. No i myślę, że takich cen moglibyśmy się spodziewać. Sukcesywnie ta cena będzie dalej rosła w kolejnych latach, ale ze względu na podwyższenie celu redukcyjnego i myślę, że ten cały pakiet legislacyjny, który w czerwcu wszyscy zobaczymy, no to ja myślę, że ta rewizja prognoz cenowych, ona nastąpi. No tam dużo będzie zależało też od tego, jaki będzie podział zobowiązań redukcyjnych pomiędzy sektorem ETS a non-ETS. Bo na razie możemy domniemywać tylko, czy przypuszczać, jakiego rodzaju kierunkowe zmiany będą zachodziły po tym, co komisja pokazała w ocenie skutków regulacji, takiej bardzo ogólnej, gdzie kilka wariantów różnych przedstawiała.
No właśnie, to może przejdźmy teraz na ten polski poziom z unijnego na nasze krajowe podwórko, bo tutaj oczywiście ten wzrost cen jest bardzo uważnie śledzony przez naszą krajową energetykę, która no, ponosi największe koszty związane z tym drżącą ceną uprawnień do emisji. Z tych danych Agencji Rynku Energii, które są publiczne, wynika, że po trzech kwartałach 2020 roku te wyższe ceny uprawnień kosztowały energetykę 8,5 miliarda złotych zakup ich, czyli o 50% więcej niż rok wcześniej, czyli widać po tej liczbie ARE, że ten ciężar, jaki musi nieść sektor energetyczny, ale też ciepłowniczy i w części również przemysł, jest coraz większy. I chciałbym pana zapytać, jak sektor energetyczny, jak pan spodziewa się tej ewolucji tego sektora w 2021 roku i tutaj też pod kątem nie tylko węgla, który jest oczywiście najbardziej emisyjnym paliwem, szczególnie węgiel brunatny, ale też perspektywy dla gazu, który jest o połowę mniej emisyjny, no ale przy takim bardzo szybkim wzroście cen uprawnień do emisji, no to w perspektywie kilku lat możemy spodziewać się również znaczącego spadku rentowności produkcji energii, również z tego paliwa. Jak ta zmiana wpłynie na krajowych wytwórców i te trendy w 2021 roku?
No przede wszystkim pytanie jest, bo to jest coś, co zaprząta uwagę różnych grup zainteresowanych w kraju, zaczynając od strony rządowej. Natomiast no przede wszystkim, tak jak mówiłem wcześniej, trudno jest generalnie jednoznacznie przewidzieć, czy ta recesja, no miejmy nadzieję krótkotrwała, ale umownie nazywając ją recesją powodowaną skutkami pandemii, jaki ona będzie miała wpływ, przynajmniej krótkookresowo, na te ceny CO2, kiedy się pojawi ten efekt reboundu i wzrostu cen, które mają z kolei bezpośrednie przełożenie też na funkcjonowanie jednostek wytwórczych. Trzeba się liczyć z tym, że całkowite koszty ponoszone przez energetykę i przez elektrownie zmienią się proporcjonalnie do zmiany samych cen uprawnień. I w tym krótkim okresie ta energetyka nie ma za bardzo możliwości istotnego ograniczenia emisji, jakby pokrycia zapotrzebowania na uprawnienia, więc inaczej niż po prostu zakupowo. Przechodząc do tego, co się teraz dzieje, no mimo że podjęcie działań tych mających na celu ograniczenie kosztów zakupu tych cen uprawnień CO2 przez polską energetykę, chociażby przez to, że na początku 2020 roku już jest lub w trakcie jest wyłączone 13 bloków opalanych węglem kamiennym i brunatnym, to są dane z PSE, to nie należy się spodziewać jakiegoś znaczącego spadku kosztów zakupu uprawnień z tego tytułu. Wyłączone bloki i tak w większości stały w rezerwie i koszty emisji uniemożliwiają prowadzenie ekonomicznie uzasadnionej eksploatacji. Te podjęte działania mające na celu zmniejszenie średniej emisji generacji energii elektrycznej w Polsce pozwolą jedynie zmniejszyć dynamikę wzrostu całkowitych kosztów zakupu uprawnień. Na pewno ta presja cenowa ze strony ETS-u, i to trzeba mieć jakby tą świadomość, dalej będzie prowadziła odchodzenie od paliw kopalnych, co jest istotą systemu ETS samą w sobie. Natomiast to, co trzeba zauważyć, i to ten wzrost cenowy, który następował w ostatnich 2 latach, powoduje, że już teraz te duże koncerny energetyczne dokonują swego rodzaju takiego zielonego przebudzenia mocy. I takie podmioty jak PGE budują już strategiczne plany funkcjonowania spółki i spółek córek w horyzoncie do 2050 roku, bo tak naprawdę rozmawiamy tutaj o tych jakby najbliższych 10 latach, ale trzeba pamiętać, że to, co się dzieje i to podwyższenie celu redukcyjnego na 2030 jest jednym z elementów szerszego planu w ogóle całej transformacji gospodarki europejskiej w horyzoncie 2050 i budowania gospodarki zeroemisyjnej. No więc tak naprawdę ja myślę, że wszystko, co się teraz dzieje, przykładanie tej miarki do tego 2030 trzeba mieć też jakby w tym horyzoncie 2050.
Panie Robercie, a gdzie jest ten próg bólu dla gazowników? To znaczy przy jakiej cenie CO2 produkcja energii z gazu staje się problematyczna, że tak powiem niedosłownie?
No to jest, myślę, też dosyć ciekawe pytanie. Natomiast nie sądzę, żeby ktoś był w stanie odpowiedzieć na to pytanie, bo tak naprawdę nie da się jednoznacznie wskazać takiej ceny, gdzie taki proces switchu by następował, bo to zależy od wielu czynników. I tak naprawdę to zależy od sytuacji na rynku energii, cen paliw. Jednak to, co się wydaje jakby pewne, to jest to, że nawet przy wysokich, bardzo wysokich cenach uprawnień, te jednostki gazowe w polskim systemie, czy nie tylko w polskim systemie, ale pozostaną istotnym elementem zabezpieczenia bezpieczeństwa systemu energetycznego i raczej możemy mówić o 1-2 dekadach do przodu, że ten gaz w tym systemie zostanie. To wynika przede wszystkim z faktu, że i specyfiki generacji bezemisyjnych i niesterowalnych jednocześnie źródeł OZE, które wymagają rezerwacji mocy i w związku z tym, że nie mogą zabezpieczyć możliwości zapewnienia ciągłej dostawy energii, a magazyny energii, które się teraz rozwijają, no one jeszcze są w fazie takiej powiedzmy prepoczątkowej i ta technologia nie jest tak rozhulana, że tak powiem, żeby stanowić jakąś istotny element wpływu na rezerwację mocy OZE. Więc tak naprawdę na pewno do 2030 ten gaz będzie grał istotną rolę i nawet ten wzrost udziału czy roli gazu jako paliwa przejściowego będziemy obserwować, bez względu na to, czy ceny uprawnień będą rosły, czy nie.
W tej rozmowie na temat EU ETS, cen CO2 i polskiej transformacji koncentrujemy się przede wszystkim na kosztach i tym, jak energetyka węglowa jest wypychana z rynku przez coraz droższe uprawnienia do emisji, ale mało mówimy o zyskach, jakie możemy dostać dzięki wysokim cenom uprawnień. To znaczy choćby przykładowo fundusz modernizacyjny, czyli ten nowy unijny instrument, który ma pomagać biedniejszym państwom Unii w transformacji energetycznej, ma wypłacać pieniądze właśnie na projekty zielone, na nowe inwestycje i te pieniądze będą większe w przypadku wyższych cen CO2. Polska ma być jego największym beneficjentem i tak jak wspomniał pan przed chwilą, również polski budżet bardzo mocno na tym korzysta. Ja tutaj mam przed sobą sprawozdanie Ministerstwa Finansów, z którego wynika, że państwo zarobiło w zeszłym roku na sprzedaży uprawnień do emisji ponad 12 miliardów złotych wobec 11 miliardów złotych w 2019 roku. To są ogromne pieniądze. I czy zgodzi się pan z taką tezą, że no te wzrastające ceny CO2 będą w tych najbliższych latach miały coraz większe przełożenie na polską gospodarkę, ale nie tylko pod kątem kosztów, ale też pod kątem możliwości, które będą tworzyły, czy to poprzez przychody budżetowe, czy też możliwość wykorzystania tych unijnych środków na przyspieszanie transformacji. Czy bardziej pan patrzy na to jako pułapkę, szansę, czy coś, co będzie spędzało sen z powiek naszym decydentom od polityki energetycznej, czy raczej jakoś właśnie taką okazję do tego, żeby uciec z tej węglowej pułapki?
Przede wszystkim absolutnie to jest szansa. Jakby jakiekolwiek zasilenie budżetu dedykowane rozwojowi państwa no jest kluczowe do tego, żeby transformować czy budować silne państwo i odporne na różne wyzwania, które przed nami stoją, jakby sprostać rozwijającemu się i galopującemu światu, budować nowe sektory gospodarki, nowe miejsca pracy i tak dalej, i tak dalej. To jest oczywiste. Więc każde źródło finansowania do budżetu państwa, ono jest zawracane do gospodarki w jakiś jeden czy drugi sposób i ono jakby buduje dobrobyt całości. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że te ostatnie 2 lata przy których mamy takie duże dochody do budżetu, one są też może nie tyle niereprezentatywne, akurat dobrze się stało, bo ta cena w tym okresie była wysoka, natomiast też trzeba mieć na świadomość tego, że w 2019-2020 roku Polska sprzedawała też dodatkowe uprawnienia, które nie były wydane w ramach derogacji z artykułu 10c dla polskich wytwórców energii elektrycznej.
Czyli taka nasza rezerwa, którą mieliśmy schowaną w skarpecie pod łóżkiem.
Tak. I ona akurat tak się świetnie złożyło, że weszła na rynek w momencie, kiedy ta cena była dosyć wysoka, generując dodatkowe źródło przychodu do budżetu i dlatego można, patrząc porównawczo to na powiedzmy udział tego wpływu do budżetu, że on jest znaczący. Oczywiście w następnych latach będziemy sprzedawać mniej uprawnień niż to było powiedzmy w poprzednio. No, teraz zgodnie z kalendarzem aukcyjnym, który został ostatnio opublikowany dla wszystkich państw, dla powiedzmy aukcje unijne, niemieckie, nasze, to w tym roku też będziemy sprzedawać część tych uprawnień z derogacji. To, co jest istotne, to, że przy tych wzrastających cenach wpływy do budżetu niekoniecznie muszą maleć. One będą rosły w zależności od tempa wzrostu cen uprawnień, mimo malejącej powiedzmy liczby uprawnień sprzedawanych. Natomiast to, co też trzeba wziąć pod uwagę, to, że tym takim naszym dochodem krajowym, czy jakby to nie nazwać, nie tylko dla budżetu, ale też są inne mechanizmy, które są wszyte powiedzmy w instrumentarium polityki klimatycznej czy samego ETS-u. I akurat tu w ETS-ie mamy jeszcze jeden takie dosyć duże źródło finansowe, które sobie Polska będzie korzystała w obecnym okresie. Jest to fundusz modernizacyjny, którym możemy na chwilę obecną liczyć w granicach 120 milionów uprawnień. To jest też znacząca powiedzmy wielkość. No do tego przy całym procesie kreowania tej polityki energetyczno-klimatycznej unijnej dochodzi jeszcze cała masa instrumentów takich jak, nie wiem, mechanizm sprawiedliwej transformacji przeznaczony dla sektorów górniczych. Jest też plan odbudowy dla Europy, jest program InvestEU, są fundusze strukturalne i fundusze spójności, które też są bardziej, optyka ich zmierza do tego, żeby budować tą niską emisyjną gospodarkę. Więc tych źródeł różnych finansowych, które będą też jakby uwzględniały transformację sektorów pod kątem niskoemisyjnym czy zeroemisyjnym docelowo, coraz więcej tego się pojawia. Więc Polska z niektórych instrumentów, tak jak Fundusz Modernizacyjny, Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, też będzie korzystał. I to jest też jakby wpływ do budżetu, który pozwala wydawać pieniądze na transformację.
Panie Robercie, na koniec chciałbym pana zapytać o pana prognozę tego, co się będzie działo globalnie z systemami handlu emisjami, bo tego rodzaju mechanizmy są wdrożone w około 46-45 krajach na całym świecie. To są albo już funkcjonujące systemy dojrzałe, tak jak w Europie, albo różne pilotażowe mechanizmy, które dopiero raczkują i mają dojrzeć w pewnym momencie i stymulować do przyspieszenia dekarbonizacji w krajach na świecie. Co się będzie działo dalej? To znaczy, czy spodziewa się pan, że tych systemów będzie coraz więcej, one będą się jakoś łączyły ze sobą, czy będzie jakaś fragmentaryzacja tych systemów? Co 2021 rok przyniesie w tej kwestii? Czy będziemy mieli już jakiś taki jasny kierunek tego i będziemy mogli oczekiwać, że w pewnym momencie pojawi się wreszcie jakiś globalny system handlu emisjami?
Pytanie ze 100 punktów tak naprawdę. Nie sądzę, żeby umieli odpowiedzieć na to pytanie w 2021 roku, ale wydaje mi się, że zbliżamy się bardzo szybko do jakichś globalnych refleksji związanych z tym, jaka jest rola takiego nawet globalnego systemu handlu emisjami. Zresztą notabene takie zamysły przyświecały systemowi zielonych inwestycji, który był zapisany w protokole z Kioto. Skończyło się na tym, że powstały takie systemy obrotu jednostkami przydzielanymi w ramach protokołu z Kioto, ale one to były, powiedzmy, nie była skala międzynarodowa w sensie takim, że to był jakiś rynek. To były bilateralne jakieś tam ustalenia, z których Polska też korzystała i dosyć duży procent swoich, powiedzmy, redukcji, które osiągnęła od 1988 roku, mogła spieniężyć i wydać na cele środowiskowe. Natomiast to, co się obecnie dzieje, i myślę, że jednym z takich przyczynków do tego, że ten proces przyspieszy, to jest z jednej strony proces międzynarodowy związany z porozumieniem paryskim i jednym z artykułów w porozumieniu paryskim to jest artykuł 6, który zakłada wprowadzenie zarówno rynkowych, jak i nierynkowych mechanizmów, to w zamyśle miało pokazywać czy kierunkować zastępowanie mechanizmu, jakim jest CDM, mechanizm wspólnych wdrożeń. Natomiast percepcja jest trochę szersza, dlatego że to, co się dzieje teraz w Unii, czyli dyskusja na temat wprowadzenia mechanizmu granicznego, czyli opodatkowania, powiedzmy, importowanych towarów, powiedzmy, podatkiem równoważnym emisji, jaka jest generowana przy produkcji tego towaru, po to, żeby wyrównać szanse i konkurencyjność rynku europejskiego względem reszty świata i nie przenosić emisji, bo to jest tak naprawdę ten mechanizm ma też rolę czysto środowiskową, żeby w globalnym rozrachunku emisje nie rosły gdzieś indziej, dlatego że więcej importujemy niż sami produkujemy. W związku z czym ta sytuacja wywołała naprawdę ta zapowiedź Unii Europejskiej o tym, że myślimy o wprowadzeniu takiego mechanizmu, no wywołała pewien popłoch na świecie i zaczęła się refleksja, jak w takim razie na przykład Rosjanie zaczęli zastanawiać się nad tym, jak u siebie wprowadzić taki system po to, żeby ewentualnie połączyć albo w jakiś sposób uniknąć tego opodatkowania. W związku z czym jednym ze form, myślę, że komisja teraz intensywnie też pracuje nad tym, jakie formy, powiedzmy, korelacji z innymi mechanizmami na świecie zrobić, po to, żeby na przykład były jakieś grupy czy regiony, które na przykład z takiego podatku mogły być wyłączone. Taką, powiedzmy, prostą korelacją byłoby to, że jeżeli ktoś ma system i ma cel redukcyjny, który jest emanacją ich celów zgłoszonych w ramach porozumienia paryskiego, no to automatycznie można uznać, że ta emisja nie wzrośnie, więc możemy uznać, że ten region, czy te produkty, stan tego regionu mogłyby w jakiś sposób nie być obciążone tym podatkiem. No i ta sytuacja powoduje, że nie dość, że niektóre regiony zaczynają myśleć o jakichś mechanizmach, czy to podatkowych, czy rynkowych u siebie, no to kolejnym krokiem jest myślenie o tym, jak te mechanizmy są skorelowane. Więc ja myślę, że ten rozwój tych systemów, to co pan wspomniał, że ich jest już kilkadziesiąt, tak naprawdę cały czas oczekujemy od kilku lat na to, że wystartuje chiński system krajowy, jest bardzo dużo, ponad kilkanaście mechanizmów regionalnych w Chinach i one jak przejdą pod auspicjum chińskiego całościowo, zresztą on już jest jakby rozrysowany i wiadomo jak miałby wyglądać, no to będzie największy system handlu na świecie. On przebije już wielkością, liczbą uprawnień i emisji, jaką będzie ten system pokrywał, przewyższy system europejski. Też jedną z opcji reformy czy przygotowania się na ten przyszły okres jest dyskusja o tym, czy nie włączyć do ETS innych sektorów, to by zwiększyło też wielkość emisji pokrytej systemu. No więc to wszystko jest bardzo płynne, rozwojowe i tak naprawdę wszyscy wchodzimy w obszar pewnej niepewności, bo nikt do końca tego nie robił do tej pory, w związku z czym trudno powiedzieć, jakby się rozwinie.
O kierunkach rozwoju unijnego systemu handlu emisjami, ale też tych globalnych chyba będziemy musieli zrobić oddzielną audycję i tam zastanowić się, w jakim kierunku to pójdzie i co Komisja Europejska ostatecznie zrobi z tą reformą. Prawdopodobnie w tej sprawie też sporo dowiemy się pod koniec roku podczas COP26. Po dwuletniej przerwie będziemy mieli kolejny szczyt klimatyczny ONZ. Duże nadzieje są bardzo z nim związane, no i zobaczymy, czy tam jakiś taki bardziej globalny kierunek zostanie wytyczony. Panie Robercie, bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję również.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Energii do Zmiany zapraszam w przyszłym tygodniu. A zanim się ponownie spotkamy, posłuchajcie naszych innych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach, m.in. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i na SoundCloudzie. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.